Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszy, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał, jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie pozostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy bowiem siedmiu mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, bo o nic nie śmieli już Go pytać. Oto słowo Pańskie. Ta praktyka lewiratu, o której czytaliśmy w czasach Jezusa Chrystusa, już była czymś przebrzmiałym, reliktem historii, chociaż w niektórych plemionach arabskich jeszcze prawo lewiratu funkcjonuje. Saduceusze, których nazwa pochodzi od Sadoka, którego Dawid uczynił arcykapłanem, była to arystokracja świątynna. Spośród nich wywodzili się arcykapłani, byli bardzo bogaci. I to oni postanowili posłużyć się tym reliktem przeszłości, żeby ośmieszyć publicznie Jezusa Chrystusa. Ale zostawmy to na boku, tylko się zapytajmy, dlaczego ten relikt z przeszłości wszedł z woli Chrystusa zmartwychwstałego Ducha Świętego na stałe w Ewangelię i będzie czytany aż do końca świata. I jest w Ewangeliach synoptycznych, i w Mateuszu, i w Marku, i w Łukaszu. Co takiego wielkiego jest w tym prawie lewiratu? Lewir po łacinie to tyle samo co brat męża, brat męża. Szwagier, tak. Co takiego wielkiego się zawiera? Czym się tutaj Bóg zachwycił, że to wydarzenie zostało uwiecznione w Ewangeliach synoptycznych? Prawa lewiratu nie ustanowił ani Mojżesz, ani Pan Bóg. Tylko prawo lewiratu podyktowała w prehistorii, nie wiadomo kiedy, miłość ludzka, która się nie godzi na śmierć istoty bliskiej. Brat nie godził się na śmierć swego brata. A ponieważ w prehistorii życie rodowe było bardzo ważne, im bardziej liczny ród, tym bardziej bezpieczny, im bardziej bogaty, tym lepiej. Wdowa dziedziczyła majątek po mężu, który zmarł. I żeby ten majątek nie poszedł za żoną do innego rodu, no to lepiej było, żeby potomstwo zbudził których żyjących braci. Bo na ogół rodziny były wielodzietne. Ale nie chodzi tu o majątek w pierwszym rzędzie. Wyraźnie jest powiedziane, wzbudzi potomstwo swemu bratu. Bo uważano, że przede wszystkim człowiek żyje w potomstwie. Im więcej ma dzieci, tym bardziej żyje, po śmierci nawet, w swoich dzieciach. Czyli że człowieku jest coś takiego, co się nie godzi na śmierć, ba, nie godzi się na śmierć osoby bliskiej. I to było w dobrym tonie, żeby zmarły brat jednak żył w potomstwie. Ale to było, żeby brat, ten zmarły żył, to było na miarę ludzkich możliwości. Natomiast Jezus mówi, że to to niegodzenie się na śmierć Bóg włożył w naturę miłości ludzkiej. To niegodzenie się na śmierć osoby bliskiej. Że miłość, gdyby była wszechmocna, ludzka, to by też sprawiła, że unieśmiertelniłaby. Dzieci by unieśmiertelniały rodziców, rodzice by unieśmiertelniali dzieci. Na szczęście takich możliwości nie mają. Ale Jezus mówi, ale Bóg. Bóg, który jest wszechmocny, nie godzi się na śmierć i w Bogu wszyscy żyją. A ostatni rozdział Apokalipsy powie, że Bóg się nie godzi ze śmiercią i trawki, i roślinki, i zwierzątka. Bóg się stanie wszystkim, we wszystkich ludziach i we wszelkim stworzeniu. Bóg się nie godzi. W Bogu nie ma śmierci. Jeżeli Jezus jako Syn Boży stąpił do ludzi, to nie godzi się z dwojakim rodzajem śmierci. Z tą śmiercią, którą powoduje w sferze ducha grzech, egoizm, pycha. Nie godzi się z brakiem miłości, bo to jest śmierć duszy. I dlatego Jezus idzie na krzyż, żeby szatanowi powiedzieć: ty umarłeś, ale i nie chcesz od Boga życia, ale jesteś zdolny do skruchy, ale ja przywrócę przez swoją śmierć życie wszystkim, którzy mi dadzą, powierzą swoje życie, swoją wewnętrzną śmierć, wewnętrzną śmierć, śmierć grzechu, śmierć tak zwaną drugą, ale też ja się nie godzę zarazem z Ojcem ze śmiercią fizyczną. I zmartwychwstanie to będzie jednocześnie przebóstwienie, podniesienie. Człowiek będzie ubogacony tą miłością, na jaką Boga stać, czyli będzie przebóstwiony. Ponieważ Sadyceusze wierzyli z własnej wygody, wierzyli tylko w pięcioksiąg Mojżesza, dlatego argument Jezusa Chrystusa z Pisma Świętego jest wzięty z pięcioksiągu Mojżesza. I to z momentu powołania Mojżesza. Mojżesz został powołany wtedy, kiedy pas owce pod górą Synaj, w krzaku gorącym, płonącym ogniem. I tam Bóg pytany, kim ty jesteś, powiedział: jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I Jezus, i jest tutaj egzegetą biblistą, mówi coś, czego by nie powiedział żaden biblista świata. Że w tym Bóg powiedział: Abraham we mnie żyje, Izaak we mnie żyje, Jakub we mnie żyje. I będą mieli to życie oni i ich potomstwo, które ja, Bóg, mam w sobie. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Mieli ośmieszyć Jezusa, a Jezus im udowodnił, że właśnie w nich jest śmierć, bo odrzucili wszystkich proroków, odrzucili księgi mądrościowe. Tylko dlatego, żeby nie mieć żadnych zobowiązań. Uważali, że człowiek ginie tak jak każdy zwierzę, jak trawka. Dlatego uważa się, że liczyli na to, że śmierć będzie azylem przed odpowiedzialnością. Skoro ja ginę, nie ma żadnej odpowiedzialności. Chętnie współpracowali z każdym okupantem, tym razem z Rzymem, i tak bardzo byli przeciwni Jezusowi Chrystusowi, ponieważ ich pozycja była zagrożona, ich światopogląd był zagrożony. Chcieli, żeby w momencie śmierci wszelka odpowiedzialność ginęła. Wniosek dla nas jest taki: skoro dla Boga wszystko żyje, to znaczy, że my najpiękniej, każdy z nas najpiękniej istnieje w sercu swego Boga Stwórcy, który się nazywa Ojcem. I że my tutaj żyjąc wiemy, że są ludzie, w których sercach my istniejemy bardzo ładnie. I w naszych sercach pewnie ludzie żyją otoczeni miłością. Ale tak, jak żyjemy w sercu Boga Ojca, to tej miłości nikt nie dorówna. Rzecz w tym, żeby On był stale w nas i my w Nim. Czego sobie i Wam życzę. Amen.